Przystanek Kultura.
A przy mikrofonie Tadeusz Marek. Szanowni Państwo, dzisiaj przeniesiemy się do takiego świata, na który składają się elementy, które wymykają się jednoznacznym kategoriom. To są przeważnie dźwięki, którym, choć składają się te dźwięki na dzieła artystyczne, nie zawsze można przypisać atrybut muzyczności, bo muzyki, Szanowni Państwo, nie sposób utożsamić ze sztuką dźwiękową, a to tej drugiej poświęcona jest 31. już edycja festiwalu Audio Art. Z nami w studiu jest dyrektor tego festiwalu, Marek Hołoniewski. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Tak, 31. edycja w 30-lecie, stąd to nałożenie dwóch liczb, ale rzeczywiście 30 krąży wokół nas od zeszłego roku.
No bo tak
roku.
Sobie myślę, że w zeszłym roku to była edycja jubileuszowa, chociaż Pan mówi, że te jubileusze to w ogóle nie ma żadnego znaczenia, że też...
Nie do końca. Nie lubię jubileuszy, ale one są, więc dlatego jakby trudno czasami uczczenie 31. rocznicy na przykład ma sens. W tym wypadku będziemy ją święcić w przyszłym roku, bo jest zawsze przesunięcie między rocznicą a edycją, czyli numerem edycji, prawda? Pierwszy festiwal był w roku zerowym, a drugi festiwal był w rocznicę, więc stąd jest to przesunięcie.
Czyli teraz
i my to nawet na plakacie próbujemy.
Czyli to jest 31. edycja w 30-lecie.
Tak jest.
I w związku z tym to jest tak, że bo ja tak sobie myślę zawsze o tym festiwalu Audio Art, że to jest takie laboratorium, w którym bardzo wiele rzeczy się dzieje. One nie zawsze spojone są, jakimś zespojone są jednym hasłem. Zastanawiam się, jak można byłoby to ugryźć, żeby opowiedzieć w trzech słowach, czym ta 31. edycja jest, bo my się spotykamy już w środku tej edycji, więc trochę wiemy, co już się wydarzyło, a będziemy też Państwu mówić o tym, co się wydarzy.
Tak, no więc tutaj akurat w tych Pana pytaniach kryją się pewne takie wątpliwości, które właśnie mówi Pan o wymykaniu, mówi Pan o dźwięku, który nie jest muzyką. No, to jest i tak, i nie, dlatego że muzyka jest stworzona z dźwięków. Natomiast w momencie, kiedy ten dźwięk traktujemy jako osobne zjawisko, jako ważny element, no to wtedy ten dźwięk nie jest jednoznacznie powiązany z nutą na pięciolinii, bo tutaj niestety w dalszym ciągu pokutuje w naszej edukacji muzycznej właśnie takie rozumienie muzyki. Małemu dziecku dajemy instrument i ono ma na tym instrumencie wykonać tą nutkę na pięciolinii. Ta pięciolinia jest bardziej związana z układem strun, a więc tabulaturą. Już jest troszeczkę trudniej z fortepianem, bo ten obraz graficzny na partyturze. Ale nie chcę Państwa tym zanudzać, bo to jest bardzo szeroki temat i akurat ten element edukacyjny tego festiwalu jest bardzo ważny, jest oczywisty. Ja często go zamieniam na ograniczenie ilości informacji. Tutaj jest dla Państwa informacja, natomiast podczas samego koncertu proszę zobaczyć, te ulotki są takie drobne, nie wszystkie literki są czytelne. Jest to świadomy zabieg po to, żebyśmy byli skupieni na sztuce i żebyśmy nie zastanawiali się, czym ona jest.
Czyli to
tak
chodzi...
jak John Cage mówił, że najgorzej, jeżeli my zastanawiamy się, co ma ten dźwięk, czy ta sztuka ma reprezentować.
Czyli chodzi o to,
ona jest taka, jaką jest.
Nie przegadywać tej sztuki, jak rozumiem, bo to jest często tak, jak się mówi o sztuce, o sztuce współczesnej, że czasem to opracowanie kuratorskie staje się ważniejsza niż sama treść aktu artystycznego. To o to chodzi
no
w
tak,
festiwalu
no tak.
Audio Art?
Z innej strony to jest tak, jak artysta na przykład w tradycji muzycznej, kompozytor, wprowadza swój życiorys, a potem wprowadza opis swojego utworu, prawda? I bardzo często tak. W tym opisie utworu jest informacja, jak ten odbiorca powinien odebrać jego utwór. A odbiorca powinien odebrać tak, jak go odbiera. Koniec, kropka.
Czyli nie ma żadnych ograniczeń interpretacyjnych?
No oczywiście, że nie. Dlaczego mają być?
No, na przykład dlatego, że to mogłoby się okazać, że wszystko znaczy wszystko.
No i to jest znowu bardzo niebezpieczne uproszczenie, dlatego że raz rola przypadku, byle jakość, wszystko za wszystko, to są takie skróty, które nie są właściwe od strony filozofii i logiki. No nie, to przecież nie mówimy o tym wszystkim, jeszcze nie powiedzieliśmy ani. To Pan raczej sprowadził muzykę do dźwięku, prawda? Mhm. Czyli do tego podstawowego elementu. No i tak było właściwie w latach 60., wtedy, kiedy powstała sztuka intermediów, multimediów, kiedy działała międzynarodowa grupa Fluxus, oni próbowali dojść do archetypów, czyli właśnie próbowali wyzwolić tradycję muzyczną, ale również tradycję sztuk wizualnych. Wtedy bardzo mocne znaczenie miała sztuka performansu. Próbowali odgruzować niejako, czyli dotrzeć do źródeł. No i taką ma mniej więcej koncepcję sound art. Sound art, audio art, arte sonor, sonic art, to są klangkunst, to są wszystko terminy pokrewne, a tak naprawdę znaczą to samo, tylko nadaje się im inne znaczenie w zależności od obiegu, w jakim funkcjonują. Znowu dość złożony temat. Ja akurat uczę zarówno na Akademii Muzycznej, jak i na SP. Prowadzę pracownię audiosfery i tam rzeczywiście różnica jest zasadnicza w samym języku, w komunikacji, ale też rozumieniu tego, czym się zajmujemy i tej materii, którą kształtujemy. W tym, żeby to dobrze zrozumieć, jeżeli się przypatrzymy bardzo dokładnie temu programowi, są trzy koncerty, które składają się z utworów, które mają tytuły. I teraz słuszne byłoby pańskie pytanie, co z pozostałymi? No właśnie, pozostałe reprezentują tą postawę, o której mówię, czyli jest autor, jest tytuł projektu, przychodzimy, mamy artystę, który wykonuje ten projekt. I my się nie zastanawiamy, czy ten artysta jest kompozytorem i wykonawcą. Tak, bo bardzo często właśnie w tej podwójnej roli, a tak naprawdę potrójnej. Często na samym początku jest konstruktorem, projektuje własny system po to, żeby na niego
własny instrument poniekąd i tak można byłoby to uprościć.
Skomponować, prawda? Ten swój projekt i on go sam wykonuje. Dlatego ja to tłumaczę, to zresztą na stronie festiwalu jest wyraźnie opisane, że jest bardzo szczególną formą sztuki osobistej. Jedna osoba łączy te wszystkie funkcje. I teraz, jakbyśmy tak przez moment się zastanawiali nad historią na przykład muzyki, to i Bach, i Chopin improwizowali. I teraz pojawia się następny termin, który jest bardzo mocno obecny w festiwalu, ale też znowu nie znaczy to, co w obiegu akademickim, który reprezentuje, przedstawia. On zawsze jest zestawiany ze sztuką, utworem skomponowanym, czyli zapisanym, poniekąd lepszym od tego, który jest improwizowany. No to polecam Państwu ogromną ilość utworów takich sobie i niesamowitych zupełnie improwizacji. To jest dla mnie wystarczające zestawienie dwóch rzeczy, żeby przestać się tym zajmować, tym konkursem, który trwa. On w obiegu akademickim trwa. W obiegu sztuki dźwiękowej nie ma tego dylematu i ja nie muszę go nawet opisywać. Ja nie muszę pisać w programie, co jest improwizacją, co jest nie. My jesteśmy skupieni na projekcie, na konkretnym projekcie i najlepiej się wyzwolić z tych klasyfikacji i próby jakby dobrania się i próby opisania tego. Jeżeli się wyzwolimy, to wtedy jesteśmy wolni.
Czyli festiwal Audio Art w stronę wyzwolenia, ale za sprawą skupienia się na dźwięku, za sprawą przekraczania pewnych granic związanych z pewną konwencjonalnością instrumentów, którymi się posługujemy, czyli artysta jako człowiek, który działa na bardzo wielu płaszczyznach, nie tylko wykonawczych, nie tylko kompozytorskich, ale też związanych z kreacją, no właśnie chociażby instrumentów, ale ja też kiedy sobie myślę o festiwalu Audio Art, to myślę sobie o tym, okej, sztuka dźwiękowa, dźwięk z jednej strony, ale z drugiej strony bardzo często pojawiają się takie rzeczy, które też cieszą wzrok, bo to jest kwestia pewnych mechanizmów, robotów, które czasem się pojawiały. Tak. Ja pamiętam taki koncert, kiedy wykonywały go roboty, ale to są też często światła. To jest też ważna sfera.
No tak, znaczy w wykładzie moim na temat sound artu i korzeni sound artu ja robię takie trzy kolumny. Po lewej stronie jest tradycja muzyczna, czyli jest wszystko, co jest związane z muzyką. Po prawej stronie sztuki wizualne, ale zaczynając od klasycznych. Malarstwo, rzeźba, grafika, a w środku jest właśnie sound art, który wiąże te dwie tradycje i tworzy zupełnie nową tradycję, której na przykład jedną z charakterystycznych cech jest termin powiązany z Józefem Robakowskim, znakomitym naszym artystą wizualnym. On wprowadził termin sztuki osobnej, który bardzo dobrze charakteryzuje obieg sztuki dźwiękowej, dlatego że to, co łączy te projekty, to, że one są osobne. Że one są bardzo skupione na bardzo specyficznym, site-specific powiązaniu elementów. Bardzo osobiście dobranych. I takich projektów ja szukam. I takie projekty tworzą ten. A jeszcze raz wracając do tego, są trzy koncerty spośród 25 wydarzeń, które mają program złożony ze skomponowanych utworów przez kompozytorów i wykonywanych przez wykonawców. Dlaczego? Dlatego, że od samego początku istnienia Festiwalu Audiart, ja nie chcę, żeby on był tylko i wyłącznie skupiony na sztuce dźwiękowej. On pokazuje całe spektrum, czyli od strony tradycji muzycznej, od strony współorganizatora festiwalu, jakim jest Akademia Muzyczna w Krakowie, to my poszerzamy tą bazę, która jest mainstreamem.
I o tym, co jeszcze...
Ale dotykamy tego mainstreamu.
Co jeszcze w tym roku pokaże Festiwal Audiart, porozmawiamy i opowiemy Państwu w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania w Przystanku Kultura. Proszę z nami zostać.
Przystanek Kultura.
A w Przystanku Kultura niezmiennie jest z nami w studiu Marek Hołoniewski, dyrektor Festiwalu Audio Art. Dzień dobry znów.
Dzień dobry.
I Festiwal Audio Art, który powraca do Krakowa w tym roku po raz 31. I równocześnie to jest ten moment, w którym tak naprawdę spotykamy się w przeddzień tego ostatniego setu koncertowego, jeśli tak można powiedzieć, tegorocznego Festiwalu Audio Art. Od czwartku do niedzieli 26 listopada będą trwały koncerty. No i panie dyrektorze, panie profesorze, proszę wyjaśnić, o co chodzi z tym nazewnictwem, bo my już nawiązywaliśmy do tego w poprzedniej części naszego dzisiejszego spotkania, że to jest tak, że są koncerty nazwane i koncerty nienazwane.
Nie, one wszystkie mają nazwy, tylko różnica między konwencją stricte soundartową, a koncepcją muzyczną powiązana z muzyką jest taka, że w koncercie, no chociażby Elis i Kory, a to jest monograficzny jej koncert, są trzy jej utwory, czyli ona jest kompozytorką i my wykonujemy trzy jej utwory. Mamy koncert duetu Nowicki-Nowicki, Piotr Nowicki, Paweł Nowicki i oni wykonują utwory dla nich napisane. Jest koncert Breathtaking, romantyczność na opak, Mai Miro i Ewy Lapien i one też wykonują utwory dla siebie zapisane. I to jest wszystko, jeśli chodzi o tą konwencję, typową konwencję muzyczną dla tak zwanej muzyki współczesnej. Ja zresztą też unikam tego terminu, dlatego że jeżeli go nie stosujemy, to jest prościej i jest łatwiej.
Bo ludzie się nie boją.
Możemy łączyć wszelkie konwencje i nie mamy tego dylematu. A to łączenie tych konwencji, integracja różnych stylów jest też typowa dla soundartu.
Wie pan, panie dyrektorze, ja tak sobie myślę, pan powiedział o tej muzyce nowej, muzyce współczesnej. Mhm. Ja mam takie wrażenie, że jednak to jest taka dziedzina sztuki, czy nurt, jeśli tak można w ogóle go nazywać, to są oczywiście uproszczenia, które budzą pewien lęk. Jeśli ktoś myśli, od razu idę na koncert muzyki nowej, to wiem, że ja z tego prawdopodobnie niewiele zrozumiem. Wy jakoś oswajacie to?
Tak. Mówię, że jeżeli w kimkolwiek budzi lęk, to znaczy, że to są uprzedzenia związane z bardzo słabą edukacją, albo z jej brakiem, albo wręcz narzucaniem pewnych modeli, które nie są właściwe.
Jest właściwe? Generalnie... Jak oswajać? Bo wie pan, możemy mówić, że to jest wszystko dostępne, wszystko jest dla ludzi, natomiast myślę sobie, że my cały czas potrzebujemy tej edukacji. Co trzeba?
No dobrze, ale to ja powiem tak. Jeżeli my mamy uprzedzenie do muzyki współczesnej, to przede wszystkim nie przyjdziemy na ten koncert. I mamy krytyczny stosunek wobec czegoś, czego nie znamy. No i to jest koniec dyskusji. Po prostu nie wiem, co jeszcze mogę wyjaśnić. Jeżeli ktoś jednak to powtarza i cały czas mówi o tym, że jest problem z tą muzyką, to bardzo często mówią o tym ludzie, którzy nie mają kontaktu z tym. No i to jest, mogę tylko powiedzieć, ja mogę tylko westchnąć, bo nic innego mi nie pozostaje. Pełna otwartość, nie stosowanie właśnie tych ograniczeń, nie narzucanie pewnych klas na coś, czego nie znamy. No więc ja zapraszam na festiwal, próbuję wyjaśnić, z jakich nurtów on pochodzi i on co próbuje związać. Bardzo ważną częścią festiwalu jest sesja audio, która się od zawsze odbywa przy festiwalu. Tutaj jest lista 11 wykładów i jutro są dwa wykłady. We czwartek Elżbieta Sikora ma wykład u nas Studio Muzyki Elektroakustycznej działające w ramach Katedry Kompozycji Akademii Muzycznej Krzysztofa Pendereckiego, czyli Antresola, Studio A6. Tam jest miejsce, w którym się te spotkania odbywają. Ostatni wykład Erwana Karaweca będzie w samym Hebre. Będzie takim supportem, rozgrzaniem sytuacji przed jego koncertem o 18 godzinie. Więc wszystkie się odbywają w studio. No, są rzeczywiście niezwykłe. zwykłe. My wszystko nagrywamy i streamujemy, także cała pierwsza część festiwalu już jest na stronie. Możecie Państwo oglądać.
Czyli można nadrobić tak naprawdę, można nadrobić, jeśli nie było Państwa na koncertach, tak, to można nadrobić.
Ja, zresztą to jest takie wyzwanie dla studentów moich, którzy nie chodzą na wszystkie wykłady i potem piszą recenzje z tych koncertów, na których nie byli, bo mają do nich dostęp, prawda?
Czyli, tak, szanowni Państwo, można się bać muzyki nowej, można
się
bać, sound artu, ale można się też, i to chcę powiedzieć, zanurzyć się w dźwięku, bo tak sobie myślę, że ten festiwal to jest trochę opowieść o zanurzeniu się w dźwiękach, także tych nieoczywistych. Mówił pan o Elżbiecie Sikorze. Ja czytam na jej stronie internetowej tak. Muzyka jest wszędzie, w powiewach wiatru, w deszczu, bębniącym na parapecie okna, w rytmie form architektonicznych, w locie ptaków, w rozmowach ludzi w metrze, w dudnieniu wagonów na szynach i tak dalej, i tak dalej. Ja tak sobie też myślę, że te koncerty, na które jeszcze w tym roku zapraszacie, to jest też trochę opowieść o takim innym spojrzeniu, nie tylko na muzykę, nie tylko na sztukę, ale tak naprawdę na świat.
No to jest znowu, jeżeli się przybliżymy do wypowiedzi Eli, to ona z jednej strony dotyczy rzeczywiście tego otwarcia, o którym mówię, z drugiej strony dotyczy materii, czyli ta materia, którą my czasami w tej chwili określamy, wiążemy ją z techniką nagrań terenowych. Dawniej ona była bardzo mocno powiązana z tradycją, estetyką, pierwsza fera muzyki konkretnej, a tak naprawdę to ona się już dzieje od setek lat, tylko nie jest w taki sposób nazwana. Obecność zdarzeń i tego, co nas otacza, dawniej przede wszystkim miała funkcję symboliczną, czyli ta heroika, utwory barokowe, które coś reprezentowało, walkę albo naturalne, one były zapisane w dźwiękach. W tej chwili mamy do czynienia ze sztuką, która może dysponować tymi dźwiękami i tych dźwięków używa do celów artystycznych. Albo przez przetwarzanie, albo przez znalezienie im nowego kontekstu. I to jest zresztą podstawa muzyki akusmatycznej, gdzie odbieramy dźwiękom ich pierwotne pochodzenie i nadajemy im nowe. Często wystarczy tylko je zestawić z czymś innym, żeby one już zgubiły to swoje pierwotne. No i tutaj mistrzynią w tego rodzaju działaniach jest Ela Sikora. Będziemy prezentować jej 3 utwory elektroakustyczne. Przy czym Głowa Orfeusza 2 to jest utwór na flet z elektroniką. Pierwsza głowa była bez fletu, druga głowa jest fletem. Małgosia Mikulska będzie realizować partię fletu w tym 20-minutowym utworze. Zresztą ten czwartkowy koncert, cały blok otwierający drugą część festiwalu, bo przypominam, że festiwal zawsze się odbywa w drugiej połowie listopada w 2 weekendy. I te daty tak wypadają, prawda? Czyli to jest troszeczkę tak jak ze świętami, które wypadają w określone dnie tygodnia, ale potem
Święto ruchome. Po prostu Audio Art to jest święto ruchome.
Więc festiwal Audio Art jest świętem ruchomym pod tym względem. Czasami się decydujemy nawet, żeby zahaczyć o tą... Unikamy daty 11 listopada, chociaż na przykład słynna Symfonia Dzwonów Miasta wiele, wiele, wiele lat temu, roku 2000, była właśnie 11 listopada, bo z kolei nie zależało na tym, żeby bicie dzwonów w całym mieście nie wywołało strach, tylko wręcz przyjęcie tego jako nową tradycję miejską, prawda? I wtedy jak nagle dzwony rozbrzmiały w większości kościołów w centrum miasta, taką miały funkcję. Tego rodzaju wydarzenia w otwartej przestrzeni, akurat w tym roku ten festiwal jest kameralny. Ja już bardzo dawno Tomkowi Handlikowi, udzielając wywiadu, mówiłem o hiperzwyczajnym, supernormalnym, mega regularnym festiwalu i poniekąd te terminy się sprawdzają w tym roku, czyli my schodzimy do mainstreamu audio artu, czyli my byliśmy bardzo ekscentryczni, a w tej chwili jesteśmy tacy trochę bardziej grzeczni. Czyli nie ma projektów super ekstrawaganckich, kontrowersyjnych. On się uporządkował. Ja to zresztą świadomie robię, właśnie po to, żeby go ustabilizować. Nie mam potrzeby, żeby cały czas walczyć o jego unikalność, wyjątkowość. On jest kameralny, ma kameralną publiczność, o nią dbam, nie próbuję realizować masowych projektów. Mimo że często zahaczamy o formy popularne. Takim na przykład jest afterparty wieczór z soboty na niedzielę w
tak,
nocy.
I właśnie między innymi to się wydarzy i będzie można faktycznie doświadczać tej...
Można słuchać i tańczyć.
Prawda? Dokładnie. Tak, dokładnie. A to powiedzmy w takim razie w 3 słowach jeszcze o tym, na jakie koncerty warto w najbliższych dniach zwrócić uwagę.
To jest takie pytanie, na które różnie odpowiadam. Raz odpowiadam, że jako organizator trudno mi coś wyróżnić, bo ja wyróżniłem już wybierające projekty, prawda? Więc teraz, jeżeli mówię, że któryś jest lepszy od któregoś, to tak bym sobie strzelał w kolano. Zresztą proszę zauważyć, że w tym roku, o tym nie powiedzieliśmy, ale bo już się te koncerty odbyły, ale Robert Dick, słynny flecista z Nowego Jorku, wystąpił z Leszkiem Hefie Wiśniowskim. I to jest pierwszy duet fletowy. O Małgosi Mikulskiej na flecie mówiliśmy. Jest drugi duet fletowy Maja Miro. I, czyli nagle ten flet nagle wam wyrasta w tym festiwalu jako jakiś szczególny instrument, prawda? W najbliższą sobotę 25 będzie Piotr Nowicki, Paweł Nowicki, fortepian z perkusją, powiązane plus elektronika. To będzie dotknięcie tego instrumentu, szczególne powiązanie go z gitarą elektryczną. Podczas tego koncertu, który się już odbył w sobotę, zaprosiłem ludzi na scenę. Myśmy na przykład otoczyli tych muzyków takim kręgiem. I to są takie zabiegi, które raczej są nieobecne, czyli proszę ludzi, żeby opuścili wygodne fotele i daję im dość wygodne krzesła wyściełane na scenie. I nagle następuje bardzo szczególna forma zbliżenia, komunikacji, bo ludzie prawie są przy samych instrumentach. I to się raczej nie zdarza, zwłaszcza w sali koncertowej.
I to jest też opowieść o przekraczaniu, czy o braku pewnych ograniczeń, które służą doświadczeniom estetycznym, artystycznym. Mhm. I to wszystko w ramach festiwalu Audio Art, który, przypominamy, potrwa w Krakowie do 26 listopada, czyli do najbliższej niedzieli.
Wydarzenia są offline, bo to się tak zaznacza, wiecie państwo, na Facebooku.
Bo można przyjść i zobaczyć.
Ale nie ma właściwie zakładki, że to jest i to, i to.
I tymi słowami tak żegna państwa dzisiaj także profesor Marek Hołoniewski, dyrektor Festiwalu Audio Art. Bardzo panu dziękuję za to
spotkanie.
Dziękuję
bardzo, zapraszam serdecznie.
Także ja, Tadeusz Marek, byłem z państwem. Kłaniamy się nisko, pozostawiając państwa z dźwiękowym pozdrowieniem.